Kolejna środa i kolejne negocjacyjne karate z Krzysztofem Sarneckim. Witam, Krzysztof.
Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry w ciągu dnia.
How are you?
Tak jest.
Tak. Powiedz, możesz jeszcze w innych językach lecieć, słuchaj. Sprint poliglotem polecimy.
No właśnie, no nie będziemy się popisywać.
Nie będziemy się popisywać, tylko ja taki miałem dziki pomysł, że musiałem tym angielskim błysnąć, nie? No ale co mam zrobić?
Wystarczy, że podam...
Taka moja, jak powiem, to mawiał Skorpion, taka moja natura.
No właśnie. Wystarczy, że powiem dobar dan.
No po jakie... Dobra dan. Okej, okay. Zniknij kredka.
Dobar dan.
Okej, okay, w porządku. Cześć, słuchajcie, jeszcze raz. Witamy wszystkich. Dzisiaj temat, który brzmi na pierwszy rzut bardzo enigmatycznie, wręcz trochę jak marvelowski film z cyklu Batman, ponieważ tematem jest batna. Co to jest ta batna? Dlaczego tak dziwnie brzmi i z czym ją się je, Krzysztof?
Batna to chyba najbardziej znane słowo międzynarodowo, a używane i słowo dotyczące procesu negocjacyjnego. To, co się dzieje w negocjacjach. Nie ma drugiego bardziej znanego słowa oprócz słowa negocjacje. No ale powiedzmy, to jest nazwa obszaru. Batna to jest słowo stworzone z pierwszych liter. To chyba się nazywa akronim, prawda? Takiego zwrotu. Best alternative to a negotiated agreement.
No nie chcę się nie popisywać angielskim.
Best alternative to a negotiated agreement. Czyli najlepsza alternatywa do negocjowanego kontraktu, negocjowanej umowy. I to jest wytłumaczenie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to słowo powstało. Natomiast co to jest batna? Batna to jest to, co zrobię, kiedy wstanę od stołu negocjacyjnego, jeżeli się nie dogadam.
Czyli... A powiedz mi, Chris, przepraszam, będę cię dopytywał. Powiedz mi, czy taka batna to jest tylko przy stole negocjacyjnym, czy możemy to też jakoś przerodzić na nasze życie, na codzienność?
Jeżeli sytuacje życiowe sklasyfikujemy też jako te negocjacyjne, bo tak można zrobić, to wtedy batna jak najbardziej ma sens. A to jest tak, wygląda, że jeżeli idziemy gdzieś coś załatwiać, no to odpowiemy sobie na pytanie, a jeżeli się nie dogadam, nie załatwię tego, to co zrobię? Prawda? Czyli co zrobię następnego, co będzie najlepszym wyjściem, najlepszą ścieżką działania, jeżeli nie załatwię tego tam. I teraz wracając do mojej wcześniejszej wypowiedzi, batna to jest ta sytuacja, w którą wejdę, jeżeli mi się nie uda doprowadzić do finalizacji negocjacji. Przykładowo, jeżeli ja chcę sprzedać coś na giełdzie, na przykład narty, tak, i chcę te narty sprzedać za jakąś sumę, na przykład za sumę nie mniej niż 4000 zł. I dlaczego nie chcę sprzedać za mniejszą sumę niż 4000 zł? Dlatego, że komis, do którego pójdę, albo sklep, w którym się sprzedaje, już mi zaoferował 3900 zł. Czyli jeżeli ja idę na giełdę, to chcę sprzedać to za 4,5, za 4800, ale nie będę chciał sprzedać za mniej niż 4000, w tym wypadku 3900, dlatego że tyle dostanę już w tym komisie czy w tym sklepie, który ode mnie to odkupi. I teraz, jeżeli ja usłyszę od strony kupującej, że chce kupić ode mnie te narty za 3800, mówię na tej giełdzie, to wiem o tym, że nie sprzedam, bo mam alternatywę, jaką najlepszą. Pójść i sprzedać za 3900. Ale teraz uwaga. Jeżeli się okaże, że Ja nie mam alternatywy, bo nie mam gdzie tego sprzedać, a potrzebuję bardzo pieniądze. To, co się dzieje w procesie negocjacyjnym, no to jestem trochę przyparty do muru. No bo teraz, jak ktoś zaoferuje 3500, sprzedać czy nie sprzedać? Prawda? Czyli batna w negocjacjach to jest ta alternatywa, którą sobie definiuję, zanim pójdę na negocjacje, zanim pójdę negocjować, po to, żeby wiedzieć, jaka jest granica tych negocjacji. A jeżeli nie mam takiej alternatywy, no to w tym momencie mogę zostać naciśnięty i mogę te narty sprzedać na przykład nawet za 3000, jeżeli bardzo potrzebuję pieniędzy, albo mogę sprzedać za 3000, bo mi się będzie wydawało, że źle obliczyłem wartość tych nart. Prawda? I bardzo dużo osób w biznesie i nie tylko, tam gdzie zachodzi jakaś transakcja, idzie na negocjacje i nie definiuje sobie, jaki jest tak zwany punkt odejścia. I co to jest punkt odejścia? Punkt odejścia to jest właśnie ta suma albo ten aspekt negocjacji, ten element, który jest graniczny. Czyli teraz tak. Punktem odejścia przy naszych nartach, bo ja dostanę 3900 w komisie lub w sklepie, to jest suma 3900, a najlepszą alternatywą, czyli płatną, jest ten komis albo ten sklep. Po tyle mi powiedział, że mi zapłaci. I to jest płatna.
Okej, okay. Czyli można powiedzieć, że batna to też jest taki sposób troszeczkę myślenia, prawda? Żeby zmienić troszeczkę swój sposób myślenia w podchodzeniu do wszelkiego rodzaju negocjacji i starać się taką batnę, czy batną,
Batne, batne.
batnę, starać się sobie ją zdefiniować przed pójściem na negocjacje, wiedzieć, jaki jest punkt odejścia, jaka jest ta batna jako alternatywa i w ten sposób podzielić sobie te negocjacje na wygrane, że tak powiem, wygrane w naszym oczywiście odczuciu, takie, że spełniają nasze oczekiwania, na te, gdzie godzimy się na batne i na te, w którym momencie odchodzimy od stołu.
To znaczy, nazwałeś tutaj dwa obszary. Na te, którym mówimy, odchodzimy od stołu, bo mamy batne. Prawda? Dlaczego batna to jest najlepsza alternatywa? No bo alternatyw mamy wiele. Możemy te narty zostawić na giełdzie w prezencie komuś, możemy je wyrzucić do kosza, możemy je zostawić sobie na przyszłość jako zapasowe, możemy dać komuś z rodziny w prezencie. Tak? Ale najlepszą alternatywą w danym momencie. Założyłem sobie, ponieważ potrzebuję je sprzedać, bo potrzebuję pieniądze, to jest 3900. No i oczywiście pojawia się drugie pytanie. No jeżeli ja wiem, jaka jest moja batna, i to jest ten komis, czyli wiem, że dzięki temu wyznaczyłem punkt odejścia, bo to jest 3900, to teraz jest pytanie, a jaką batnę ma druga strona? No bo druga strona przychodzi kupić nart. I teraz wyobraźmy sobie, że ta strona kupuje narty za. A sumę i ma takie założenie, że za sumę mniejszą niż 3400. Czyli 3400 to jest największa suma, jaką może wydać. No i teraz staje przede mną, ja chcę wydać za, sprzedać za 3900 lub więcej, za mniej nie sprzedam. Ktoś chce kupić za 3400 lub mniej, no to różnica między 3400 a 3900 jest ujemna, tak jakby, bo te sumy się nie nachodzą. No bo jeżeli ja chcę sprzedać za więcej niż 3900, a ktoś nie chce kupić za mniej niż za więcej niż 3400, to w związku z tym nigdy się nie spotkamy, bo zarówno tamta strona odejdzie od stołu, kiedy się dowie, że musi wydać nawet 3900, gdybym za tyle sprzedawał, no bo nie chce kupić za mniej niż za więcej niż 3400, a ja odejdę od stołu, gdyby ta osoba mi zaoferowała 3400, prawda? W
No
związku z tym.
dobra, a jak jest taka sytuacja, że na przykład dochodzą inne czynniki? Przypuśćmy, jesteśmy przy tych nartach, że ja chcę kupić za te 3600, ty chcesz sprzedać za 3900, ale widzę, że ty masz narty, które są warte 5. I teraz ta moja batna jest zależna od tego czynnika, który pojawił się nowego zupełnie, bo okazuje się, że po dorzuceniu 300 jest jakaś gigantyczna okazja.
No tak, ma tyle, że tutaj jest pewna sprzeczność. I ty zadałeś pytanie w dobrej wierze, jednocześnie ja wypunktuję tu sprzeczność.
Dawaj.
Batna to jest coś, co ja określam na jakiejś podstawie. To nie jest wymyślony jakiś układ. BATNA to jest alternatywa, którą mam przemyślaną. I teraz jeżeli ktoś mówi, że ty powiedziałeś 3600, tak? Że chce kupić za maksymalnie 3600, to na jakiejś podstawie to określa. Bo mówi na przykład tak, jak nie kupię za 3600, bo wszystko będzie więcej, to w sklepie wyczaiłem narty, za które dam 3600 i spełniają moje wymagania. Okay? A nie mam więcej pieniędzy. Natomiast ty teraz powiedziałaś o tym, że ktoś nagle odkrywa, że pomylił się, bo myślał, że takie narty są mniej więcej warte te 3600, nie? A co najwyżej, albo trochę więcej, ale szuka okazji. Nagle się okazało, że jest 5000. No to zrozumiałe jest to, że jeżeli ty uczysz się rynku i w pewnym momencie się dowiesz, że twoje założenie, twój punkt odejścia 3600 od stołu był błędny, no bo to jest nierealne, bo te narty są warte 5000, a ktoś ci sprzedaje za 3900, no to wtedy zmieniasz. Ale wtedy następuje zmiana, świadoma zmiana tego punktu odejścia. W związku z tym BATNA to jest coś, co wyznaczam sobie zanim usiądę do stołu negocjacyjnego na jakiejś podstawie. Jak odkryję, że ta podstawa jest błędna, to zawsze mogę to zmienić. Tak?
A słuchaj, jakie są kryteria, jak rozumiem, że tak mi się przynajmniej wydaje, że do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, prawda? Ale czy są jakieś kryteria na podstawie których określa się BATNE?
A BATNA to jest najlepsza alternatywa, więc to jest czysto sytuacyjne. Ale jakie są parametry, które wyznaczają BATNE? No w tym przypadku mieliśmy cenę, czyli punktem odejścia jest cena. Ale teraz wyobraźmy sobie, że ja stawiam te narty do sprzedania, mogę je sprzedać gdzieś za 3900, bo komis jakiś mi zapłaci z góry za to. Nie bierze w komis, tylko mi płaci z góry. Ja przychodzę sprzedać za, w związku z tym, 4,5, za 5, za, no sprzedam nawet za 4, tak? Bo będzie, dostanę 100 zł więcej, na przykład pod koniec giełdy. Ale ja mogę mieć jeszcze jeden parametr. Ten parametr może na przykład polegać na tym, że ja, jeżeli sprzedaję to ja potrzebuję to mieć na przykład w, no, to będzie trochę bezsensowne, ale na przykład ktoś ma mi zapłacić tylko i wyłącznie w banknotach 20 zł. Tak? Albo, no to jest może trochę bezsensowne, bo szukam w tym momencie, albo na przykład, ale ktoś nie może wymagać ode mnie pokwitowania. Bo chce to sprzedać bez żadnego pokwitowania. Albo no, na giełdzie się zazwyczaj tak robi.
Albo tak, ale jest jakiś warunek, który jest dla ciebie po prostu konieczny, dodatkowy i nie cena jest jedynym determinantem. O to chodzi, tak?
Może na przykład nie coś takiego, że te narty mają być odebrane tu i teraz, ja ich nikomu nie będę wysyłał, w ogóle nie chcę się tym bawić, albo ktoś bierze i tak dalej, tak? Więc ktoś może mieć tak, ale biorę tylko w euro, nie? Albo w dolarach. Ja rozumiem, że w tym wypadku jest sensu, ale...
Przywiózł cię kolega i nie masz jak za bardzo wrócić, będziesz wracał autobusem, wobec czego jeżeli nie sprzedasz ich teraz, to będziesz musiał wziąć taksówkę, co jest twoim kosztem, na przykład, żeby te narty przewieźć, tak? Jest dodatkowy jakiś determinant, okej.
Okay. Jeżeli sprzedaję, a mam 100 kilo wiśni, i bo mi drzewo obrodziło, nie mam co z tym zrobić, bo już zjadłem ile mogłem, rozdałem sąsiadom, rodzinie i tak dalej, i teraz chcę dostarczyć to dzieciom w domu dziecka, ale sanepid na to nie pozwala, poza tym nie wszystkie dzieci robią wiśnie, to w takim razie idę sprzedać je na targ. Tak? No i teraz wcześniej poszedłem do hurtowni. W hurtowni powiedzieli, że mi zapłacą 5 zł za kilo, ale myślę sobie, dla tych dzieciaków zbiorę więcej pieniędzy. Więc idę na targ sprzedać za więcej niż 5. Tak? Czyli moim punktem odejścia jest 5, a moją batną jest hurtownia. Tak? Bo mi zapłaci 5. No i teraz sprzedaję za ile? No chcę sprzedać po 7 zł, ale moja batna jest 5. No bo jeżeli na koniec targu nie sprzedam, a ktoś będzie chciał ode mnie wziąć za 5, no to sprzedam, no bo już nawet nie będzie mi się chciało iść do hurtowni. Ale teraz uwaga. Ale ja mogę te 100 kilo sprzedawać jeszcze z jednym parametrem. Że na przykład nie sprzedaję w mniejszych ilościach niż 20 kilo jednej osobie. Bo nie będę tego pakował, nie będę drobił, nie mam wagi, tylko podzieliłem to na 5 20-kilowych paczek i to wszystko, prawda? To jest mój drugi parametr. Czyli ktoś mi może nawet zapłacić 7, ale ja tego nie sprzedam, no bo ktoś chce tylko 2 kilo wziąć, tak? I mamy dwa parametry, ale proszę popatrzeć na jedną rzecz. Jeżeli mamy więcej parametrów, to uruchomienie bardzo korzystnego parametru jednego, przekraczającego jakieś wyobrażenie, na przykład ktoś przychodzi i mówi tak, ja panu zapłacę 15 zł za kilo, ale chcę kupić tylko 3 kilo. Okay? No i wtedy bijesz się z myślami. Założyłeś sobie, że nie będziesz pakować, no ale jak ktoś płaci 15 zł za kilo, dobra, to się jednak zdecyduje i złamie ten punkt odejścia i jednak zapakuje. Ktoś może też powiedzieć, ale ja nie dostarczam. Nie noszę do samochodu komuś, nie dostarczam do domu. Ale ktoś przyjeżdża i mówi, proszę pana, ja panu zapłacę 10 zł za te wiśnie, bo są piękne, ale jest jeden warunek, ale pan mi je dostarczy do domu, 5 km stąd. No i teraz ja sobie kalkuluję, no jak mi tyle zapłaci, taksówka mnie będzie kosztowała 100 zł, tak, do której włożę to, a on mi zapłaci 10 zł za 100 kilo, no to ja jestem 400 zł do przodu. To ja teraz zmieniam ten mój punkt odejścia i w związku z tym, że ten jeden parametr został tak wysoko przede mną postawiony. I on jest dla mnie bardzo pozytywny.
Czyli można powiedzieć, że niezależnie co sprzedajemy, kupujemy, czy w jaki sposób negocjujemy, warto jest na podstawie obiektywnych parametrów określić sobie jakąś batnę i w ten sposób przygotować się do negocjacji, żeby wiedzieć i żeby nas nic nie zaskoczyło, albo żeby zaskoczyło nas możliwie jak najmniej, prawda? Taka może być konkluzja tego.
Tak, z jedną korektą. Słowo obiektywne wcale nie musi być obiektywne. Ja mogę, nie znając rynku, powiedzieć sobie, dobra, ryzykuję, zrobię takie założenia, tego się będę trzymał, prawda? Albo nie jestem pewien i zrobię w ten sposób. W związku z tym to mogą być też bardzo subiektywne kryteria, bo na przykład ktoś sprzedaje coś bardzo wartościowego, ale bliskiego sercu, tak? Tak. No i w tym momencie mówię, albo to sprzedam za 10 tysięcy, albo w ogóle. Nie? No to kryterium jest bardzo subiektywne.
Subiektywne, tak? Oczywiście.
Tak. W związku z tym tak to wygląda. Jednocześnie to, co powiedziałeś, jak najbardziej trafiasz w to. Mianowicie w momencie, kiedy idziemy na negocjacje, to chcę wiedzieć, w którym momencie już nie będę chciał zgadzać się na pewne uwarunkowania, które proponuje druga strona, które dla mnie będą niekorzystne w świetle tego, bo mam inną alternatywę i tam będę miał bardziej korzystne warunki. Czym więcej punktów odejścia, czyli tych parametrów, tym łatwiejszy sposób dogadania się z drugą stroną. Bo ktoś może zaoferować mi super pozytywne dla mnie parametry 2 i wtedy one będą na tyle pozytywne, że ja mogę zrezygnować z kilku innych punktów odejścia. Dam przykład na zakończenie. Chcę wyremontować sobie kuchnię i za sam remont kuchni mam budżet 25 tysięcy złotych. I mam takie uwarunkowania. Pierwsze, musi być ktoś, kto ma jakieś certyfikaty i ma przynajmniej 2 klientów, komu wyremontował kuchnię. Tak? Druga sprawa, zmieści się w budżecie 20 tysięcy, prawda? I to jest kolejna rzecz. I trzecia sprawa, zostawi 3000 zł jako kaucję, gdyby były jakieś tematy nie tak i ta kaucja wraca dopiero po 3 miesiącach, jak już ta kuchnia jest sprawdzona, że wszystko hula, nie? I teraz gość w pewnym momencie przychodzi i mówi tak, proszę pana, ja panu zrobię to za 10 tysięcy i pokażę panu różnego rodzaju roboty, które zrobiłem, ale kuchni jeszcze nie reperowałem. Natomiast to jest nie modernizowałem i tak dalej. Ale mam bardzo różne inne prace, które są. Po prostu nie miałem okazji robić kuchni, ale ja panu zrobię tą kuchnię super. Za 10 tysięcy. Powiem panu dlaczego. Bo mam lukę 3 dni, nie mam co z ludźmi zrobić. W związku z tym ja tylko im zapłacę, bo tak normalnie to płaciłbym im za nic. Dlatego panu się kalkuluje mnie też. I dlatego ja na tym nie muszę mieć takiej marży, jakby normalnie. Normalnie bym wziął 16-18 tysięcy. Prawda? No i wtedy ty zaczynasz myśleć, ale on nie ma wcale jakiego certyfikatu, nie ma dowodu na to, że zrobił coś w przeszłości podobnego, natomiast brzmi sensownie, no i atrakcyjna jest cena. I w pewnym momencie rozumiem też logikę tej ceny, bo jak ktoś by mi zaoferował 10 tysięcy za coś, co jest warte 20, to bym się zastanawiał 5 razy, czy warto, czy nie ryzykuję. Ale jeżeli wytłumaczył mi to logicznie. I ten moment spowodował, że kilka parametrów leżało na stole, ja zrezygnowałem z niektórych, bo jeden był bardzo atrakcyjny.
Okej, okay. Czyli jest to też płynne, trzeba być elastycznym. Taki może być konkluzja końcowa. Trzeba być elastycznym, moi drodzy. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne negocjacyjne karate.
A dziękuję i życzę wyznaczania patny w sposób najbardziej racjonalny, jaki można, i w ogóle życzę wyznaczania patny przed negocjacjami.